psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. W dzisiejszej audycji dowiemy się, czy koty chronią swoich przestrzeni. Które terytorialne zachowania prezentowane przez nasze domowe koty są zgodne z tymi naturalnie występującymi, a które powinny nas martwić? Zapraszam już za chwilę.
Psy, koty i inne kłopoty.
W poprzedniej audycji opowiedziałam Wam o drogach kociej komunikacji, a dzisiaj pójdziemy o krok dalej i omówimy koci terytorializm, a więc zjawisko, w którym wszystkie aspekty komunikowania się są wykorzystywane. Terytorializm występuje u wielu zwierząt, zarówno u tych tworzących stada, jak i też u samotników. Zwierzęta znaczą granice swoich terytorium, jednocześnie sprawdzając, czy żaden intruz nie wpadł na pomysł, by je przekroczyć. Jeśli obcy osobnik został przyłapany na gorącym uczynku, wówczas następuje próba jego przepędzenia, a jeżeli ten osobnik nie będzie chciał odejść, to czasami dochodzi nawet do starcia i wtedy wygrywa oczywiście silniejszy. Ale zanim dochodzi do takiej walki, no to koty sprawdzają, czy też inne zwierzęta sprawdzają, czy mają w ogóle szansę. Bo jeżeli mamy osobnika, który broniącego terytorium, który jest duży, no to on oczywiście większy od swojego przeciwnika, to ma szansę. Ale jeżeli jest mniejszy, to często też dochodzi po prostu do ucieczki, zanim dojdzie do starcia. Dzisiejsza audycja jest oczywiście na żywo, więc jeżeli macie pytania odnośnie waszych zwierzęcych towarzyszy, zapraszam do kontaktu 618-654-654. Jeżeli natomiast wstydzicie się zadać pytanie na antenie, macie uwagi odnośnie prowadzenia audycji albo macie pomysły na kolejny temat, zapraszam do kontaktu przez Facebooka. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę psy, koty i inne kłopoty. No i na pewno tam do mnie wówczas traficie. Dla wszystkich kotowatych terytorium ma naprawdę ogromne znaczenie. Dzikie koty oprócz lwów są z natury samotnikami i łączą się w pary tylko w okresie rozrodczym, by odbyć gody. Poza tym okresem starają się do siebie nie zbliżać, a główną rolę w tym procesie odgrywa właśnie komunikacja zapachowa. Oczywiście wiąże się to nie tylko z pozostawieniem zapachu poprzez obdrapywanie drzew, dotykanie łapami ziemi czy ocieranie się o różne rzeczy, ale też przede wszystkim znaczenie moczem i odchodami. Kot znaczy teren w ten sposób podczas obchodu terytorium, który zdarza się w różnych odstępach czasu w zależności od gatunku. Jakie są zalety dla kota oczywiście znaczenia moczem? Znak zapachowy w postaci moczu zostawiany jest na wyznaczonych przez kota miejscach terytorium, z reguły na jego granicach. No i inne koty, które odczytają taką informację z zapachu, mają dokładne dane na temat rywala, albo inaczej na temat tego osobnika, który chroni swojego terytorium. Może tam odczytać dzięki temu ilość tych osobników, status reprodukcyjny, stan zdrowia zarówno tego psychicznego, jak i fizycznego, czyli mogą stwierdzić, czy rywal jest silnie zestresowany i czy jest silniejszy, czy warto w ogóle w nim w szranki stawać. Poza tym, dzięki znaczeniu moczem, koty nie mają konieczności fizycznej konfrontacji, a czego one generalnie unikają. To, czego my ludzie szukamy też, oglądając w sklepie się za nowymi perfumami, a mianowicie długotrwałe utrzymanie się zapachu. Przy znaczeniu moczem ten zapach utrzymuje się zdecydowanie lepiej niż w przypadku odrapania gdzieś jakiegoś drewna, gdzie oczywiście z pomiędzy opuszek też poprzez tkankę gruczołową wydzieli nam się zapach. Natomiast tutaj będzie on, ten spowodowany, pozostawiony z moczem, będzie po prostu unosił się na większe odległości i inny osobnik już z daleka będzie wiedział, aha, to jest granica tego dużego kotura, lepiej ich nie przekraczać. Poza tym można też tutaj wliczyć w to sygnał wizualny o obecności innego osobnika, czyli widoczne świeże znaczniki moczu, no i też odchody tutaj mają duże znaczenie, no bo jeżeli widzimy odchody dłużej się na pewno utrzymują jako właśnie taki sygnał wizualny. Jeśli mowa już właśnie o tych sygnałach, to również drapanie jest tego typu sygnałem, dzięki któremu kot jest w stanie odczytać informacje o przeciwniku. Na przykład im większy jest przedstawiciel danego gatunku, tym wyżej będzie w stanie zostawić znaki wizualne w postaci choćby jakiś szram na drzewie. Teraz jak to się ma do życia naszego domowego kota? W przypadku znaczenia terytoriów przodują oczywiście kocury. Kotki rzadko to robią. Kocury częściej zostawiają zapach, a w dodatku woń ich moczu w przypadku niekastrowanych osobników jest o wiele intensywniejsza niż w przypadku kotek. Obchód terytorium takiego dziko wolno żyjącego kota domowego odbywa się z reguły raz dziennie i podobnie jak kot taki dziki, na przykład ryś czy też żbik, będzie on znakował terytorium oraz sprawdzał dane na temat pobliskich rywali, sprawdzał, czy żaden obcy kot nie będzie wchodził na jego granice, a jeżeli tak się stanie, to będzie starał się tego kota mieć to na uwadze i będzie następnym razem sprawdzał, czy ten sam osobnik nie przekraczał jego granic. Natomiast w przypadku kota, który żyje w zamkniętej przestrzeni, czyli w naszym domu, w skrajnych przypadkach znakowanie oraz patrolowanie odbywa się nawet po kilkanaście razy dziennie, a podczas każdej takiej wycieczki kot będzie niestety znaczył strategiczne miejsca w domu. Jak odróżniamy znakowanie terytorialne od znakowania związanego z problemami behawioralnymi, na przykład takiego nieumiejętnego korzystania z kuwety, albo też zaburzeniami na tle zdrowia fizycznego? Jeżeli chodzi o znaczenie terytorialne, które w przypadku kocurów zarówno kastrowanych, jak i niekastrowanych nie jest patologią, bo należy podkreślić, że czasami zdarza się znaczenie terytorialne nawet kotom, które już były wykastrowane. Pierwsza rzecz. Kot ustawia się wyprostowany tyłem do znakowanego miejsca. No i często jest to na przykład powierzchnia pionowa, na przykład ściana, albo niestety oparcie naszego ulubionego krzesła, czy też naszej ulubionej kanapy. Kot strzela moczem bez względu na to, czy opiekun go widzi, czy nie. Więc jeżeli może być tak, że kot patrzy nam w oczy, no i w tym momencie właśnie znaczy terytorium. Przy tym zachowaniu kot trzęsie ogonem w charakterystyczny sposób, nierzadko przytupuje tylnymi kończynami, a poza znaczeniem kot też regularnie załatwia się do kuwety, czyli te potrzeby tutaj, załatwienie potrzeb do kuwety nie jest w żaden sposób zaburzone. Natomiast powinniśmy się martwić, jeżeli nasz kot załatwia się obok kuwety, czyli na przykład no dosłownie nie trafia, albo załatwia się w miejscach poziomych, na przykład na łóżko, albo robi to tylko kiedy my nie widzimy, czyli gdzieś moczy nam łóżko, czy też jakieś inne powierzchnie wtedy, kiedy my nie widzimy i tylko wtedy. Koty zachowują się w ten sposób również, gdy człowiek nie zajmuje się nimi, na przykład w odpowiedni sposób, nie poświęcając wystarczająco dużo czasu. W ten sposób koty rozładowują stres związany z brakiem interakcji z opiekunem, próbując też w patologiczny sposób zwrócić niestety na siebie uwagę. Oczywiście nie bierzemy tutaj też pod uwagę problemów fizycznych, bo czasami zdarzy się, że kot po prostu ma problem natury fizycznej, co należy rozważyć jako pierwsze, jeżeli nasz kot nagle zaczął załatwiać się poza kuwetą. Wtedy idziemy, sprawdzamy u weterynarza mocz, krew, biochemię, podstawowe parametry krwi i biochemię i mamy pełen obraz tego, czy kot na przykład nie boryka się z problemami z nerkami. Czasami zmiana miejsca albo też specyficzne nowe warunki, na przykład remont, a co też za tym idzie, brak dostępu do części domu, która wcześniej była dostępna, szczególnie balkon czy też kocie okno na świat, mogą być tutaj problemem. Niestety inne koty w okolicy również mogą wywołać podobny efekt. Szczególnie jeżeli mieszkają w domu jednorodzinnym, w okolicy którego grasują właśnie takie puszczane luzem koty. Dobrą opcją, jeżeli chodzi o posikiwanie w domu, jest oczywiście sterylizacja, którą się w przypadku kocurów i kotek zaleca. Często rozwiązuje ona problem, jeśli było faktycznie związane z oznaczaniem granic przestrzeni zajmowanej przez osobnika. Ponadto wielu behawiorystów kocich poleca, by kota wykastrować zanim jeszcze znaczyć moczem zacznie, bo potem może być problem, potem do końca życia kot może nam po prostu w domu znaczyć. Dodatkowo przy ewentualnej ucieczce chronimy też okoliczne kotki, jeżeli nasz kotek jest wysterylizowany, wykastrowany. A tuż po krótkiej przerwie powiemy sobie o drapaniu jako elemencie kociego terytorializmu i co zrobić, jeżeli kot drapie nasze ulubione meble.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj na tapecie koci terytorializm. Przed chwilą powiedzieliśmy sobie o ogromnym znaczeniu, jakie ma dla kota oznaczanie zapachem. Natomiast teraz troszeczkę o drapaniu, ale zanim o tym, dzwoniła do mnie w przerwie młoda słuchaczka, która zadała mi pytanie, dlaczego głaszcząc jednego kota, kiedy podchodzi drugi, ten pierwszy ucieka? I tutaj moja droga może być różna, może ona powiedzieć taką sławną odpowiedź na pytanie behawioralne, czyli to zależy. Ponieważ ja nie znam twoich kotów i nie wiem jakie, czy to były właśnie twoje koty, jeżeli, chociaż tutaj nie ma aż takiego dużego znaczenia, prawdopodobnie ten pierwszy kot był albo mniejszy, albo trochę bardziej nieśmiały. Może wystraszył się tego drugiego kota, albo może po prostu chciał uszanować jego przestrzeń i odszedł. Jeżeli zrobił to w pośpiechu, to na pewno wystraszył się tego drugiego kota. Bardzo często koty boją się tego, co się pojawia nagle. Niestety w internecie pojawia się mnóstwo niefajnych filmików z kotami, za którymi gdzieś tam z tyłu kładzie się na przykład ogórka i koty nagle podskakują, uciekają. Oczywiście jest to dla nich ogromny stres i nie powinniśmy absolutnie w ten sposób eksperymentować na naszych zwierzętach. Jest to naprawdę, mówiąc brzydko, głupi trend, który pojawia się w takich aplikacjach jak TikTok, gdzie wszyscy mogą zamieszczać swoje niefajne filmiki, na których pokazują znęcanie się nad zwierzętami, które tak naprawdę dla nich jest czymś śmiesznym i ciekawym. I tak mogło być w przypadku tutaj. Oczywiście my nie mieliśmy tego na celu i tutaj w żaden sposób nie znęcaliśmy się nad zwierzęciem, nie znęcałaś się nad zwierzątkami, ale jeden po prostu przyszedł do drugiego. Ten pierwszy go nie zauważył i jak tylko się spotkał z tym, że ojej, nagle pojawił się drugi kocur, no to w tym momencie po prostu uciekł, bo się go wystraszył. Też mógł po prostu poczuć się niekomfortowo. Może tamten wysyłał mu sygnały mówiące, wiesz co, ty odejdź, bo teraz ja chcę być drapany, głaskany, a ty jesteś ode mnie słabszy. I czasami też w takim wypadku może się coś takiego nam wydarzyć. Jeszcze dobrze, to zanim te... myślałam, że jeszcze zdążę odebrać, nie zdążyłam, przepraszam, bo był kolejny telefon. Także to mogło mieć różne podłoże. Albo wystraszył się po prostu tego kota, bo pojawił się nagle, albo tamten kot po prostu wywarł na nim taką presję, która sprawiła, że ten pierwszy stwierdził, nie no, bez sensu się zbliżać, tamten jest silniejszy, więc wolę się oddalić niż narażać się na jakieś pacnięcie w głowę dużą ławą z pazurami. A teraz a propos właśnie naszego drapania i można powiedzieć, no czasami też niszczenia, no bo wyobraźmy sobie, że wchodzimy do domu, gdzie znajduje się nasza nowa skórzana kanapa, no i nasz kot oczywiście. I niestety podchodząc bliżej zauważamy na tej kanapie ślady pazurów. Zastanawiamy się, dlaczego ta wyjątkowo przypadła mu do gustu, skoro poprzednio oszczędzał. Jeżeli chodzi o drapanie powierzchni, koty domowe często wybierają sobie za cel właśnie meble, które niekoniecznie zostały przez nas przewidziane do rozbiórki. Dorosły kocur jest w stanie dokonać naprawdę pokaźnych zniszczeń w stosunkowo krótkim czasie, szczególnie jeżeli mowa o dużym kocurze lub też dużym kocurze dużej rasy, na przykład Maine Coon. Z punktu widzenia kociego etogramu jest to zachowanie całkowicie naturalne. Nie ma w tym żadnej behawioralnej patologii. Kot nie tylko zostawia znak wizualny dla potencjalnych przybyszów, czyli to, co już mówiliśmy, im wyżej podrapię, tym jestem większy, ale również ostrze pazury pozostawia ślady zapachowe dla ewentualnych rywali. Jeżeli chcemy ograniczyć niszczenie, to musimy zapewnić kotu odpowiednią ilość sztucznych drapaków. pamiętając, że koty lubią różne nachylenie powierzchni. A więc musimy zapewnić kotu na przykład 3 różne drapaki. Poziomy, pochyły i pionowy. I kot będzie mógł sobie między nimi wybierać. Bo może w danym momencie jego pazur był tak dziwnie gdzieś tam nadłamany, że tylko taka pochyła powierzchnia przyda mu się do wydrapania w taki sposób, żeby gdzieś tam zapobiec dalszemu łamaniu się pazura. Także kot wybiera sobie pod tym kątem też powierzchnię. I jeżeli mamy na przykład jakiś mebel, który jest pochyły i kot się w niego wydrapuje, to może oznaczać, że brak mu takiego drapaka, który właśnie jest o takim nachyleniu. No i przyjrzyjmy się też miejsca, w jakich są meble i tam ustawmy dodatkowe drapaki. Tu często nie ma znaczenia dany mebel, ale miejsce jego położenia, które może być po prostu dla kota strategiczne. Na przykład dużo kotów stara się drapać meble, które są na przykład blisko okna, bo przez okno wlatuje do domu zapach innego kota. No i one oznaczają, tak, jeżeli ten kot wejdzie jakimś cudem przez okno, no to będzie widział, tak jak ja jestem duży, że to jest moja powierzchnia i tutaj jakby wszystkie niespodzianki są tam zostawiane. Czasami też kot się załatwia po prostu w takich miejscach. No i dodatkowo a propos tej naszej sofy, o której wspomniałam na początku. Dlaczego kot stwierdził, że będzie drapał akurat skórzaną sofę, jak wcześniej była tam jakaś materiałowa, tekstylna kanapa i nie miał z nią problemów. Czasami tutaj zależy też od faktury drapanego przedmiotu. Czyli jeżeli mamy przedmiot, który jest typowo materiałowy, to kot gdzieś zahacza pazury o to, nie jest to dla niego w żaden sposób przyjemne, a skóra jest gładka, można powiedzieć, że przecież na skórze też się poleruje, czy też jest to jeden element, którym ludzie ostrzą na przykład noże na końcu, tak, żeby wygładzić, więc kot też lubi wygładzić sobie pazury na skórze i dlatego tutaj ta kanapa tak bardzo mu się przydała, oczywiście niestety naszym kosztem, więc jeżeli widzimy, że kot na przykład lubi skórzane meble, to zapewnijmy mu skórzane szarpaki. A jeżeli tego nie testowaliśmy, ale mamy w planach zakup właśnie skórzanych mebli, to kupmy kawał takiej właśnie bydlęcej skóry, zawieźmy go gdzieś, przyczepmy do jakiegoś drewna i sprawdźmy, że nasz kot nie będzie chciał z czegoś takiego korzystać. Jeśli będzie, to jest duża szansa, że nasz mebel też stanie się jego, w cudzysłowie, ofiarą. Opuszczenie terytorium, czyli ucieczki, wokalizacja, agresja, to też jest kolejny temat, który jest związany właśnie, kolejny aspekt, który jest związany z naszym tematem kociego terytorializmu. W naturze kocury często opuszczają swoje terytoria, kiedy spotkają na nich silniejsze osobniki najczęściej. Odchodzą również w poszukiwaniu, na przykład poszukiwaniu samiczki w rui, albo lepszych terenów łowiskowych. Samce potrzebują w tym wypadku więcej przestrzeni niż samice, a terytorium kocura często pokrywa się z terytoriami kilku samic. W domowych warunkach to koty często są przez nas zmuszane do akceptowania w domu nowego osobnika, obojętnie jakiego jest gatunku. Może to być adoptowany kot, ale może też być to pies albo nowy człowiek. I o ile młode koty często akceptują nowych współlokatorów, o tyle dorosłe mają już z tym większy problem. Tym bardziej, jeżeli parujemy 2 niesterylizowane kocury, co jest odradzane, ponieważ tak jak już wspomniałam, kastracja jest potrzebna. Lub jeśli parujemy ewidentnie silniejszego, większego kota ze słabszym, wtedy też możemy mieć bardzo duży problem. Dochodzi wtedy do zaburzeń dobrostanu zwierząt, którego skutkiem mieszkanie z bezpiecznego miejsca staje się przestrzenią po prostu niekomfortową, a kot zaczyna się ukrywać, mając na celu uniknięcie kontaktu ze stresorem, a drugi go zaczyna na przykład gonić, bo widzi, że jest słabszy i że może uda mu się przegonić. Niestety, jeżeli sytuacja nie ulega zmianie, kot może próbować opuścić terytorium, w związku z czym często mamy do czynienia z kotami, które podejmują się prób ucieczki, na przykład przez balkony czy uchylone okna. Co zrobić w tym wypadku? Po pierwsze, jeżeli kot już się w ten sposób zachowuje, to my żeśmy bardzo dużo napsuli od początku. Zawsze przy adopcji nowego kota do domu z kotem, czasami też w przypadku do adopcji psa do domu z kotem, musimy zastosować się do procesu socjalizacji z izolacją, który powinien trwać optymalnie około miesiąca i o którym w ramach naszych kocich audycji opowiem w jednym z najbliższych tygodni. po zakończonym procesie i musi on być zrobiony po prostu idealnie, bo te około miesiąca to może być dla innych kotów na przykład idealnie 4 tygodnie, a dla niektórych może to być 6-8 tygodni. Więc to wszystko jest cecha osobnicza zarówno jednego, jak i drugiego osobnika. Czyli po zakończonym procesie staramy się też, by koty miały jak najwięcej przestrzeni i muszą mieć też powielone punkty strategiczne, takie jak kuwety czy też drapaki. No właśnie te kuwety. Według zasad ilość kuwet to liczba kotów plus jeden. Więc jeżeli mamy 2 koty, no to jeszcze 3 kuwety zmieścimy. 3, no jeszcze, jeżeli mamy duży dom, to 3-4 kuwety mieszczą się. Ale jeżeli mamy małe mieszkanie, 6 kotów, 7 kuwet, no ciężko. Także też musimy się zastanowić nad tym, czy ma sens dokacanie, jeżeli mamy już, można powiedzieć, tyle zwierząt. Bo nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim zwierzętom. Niektóre osoby rozumią, że mają bardzo, bardzo dobre serce, ale niestety kot nie będzie czuł się komfortowo i będzie nam bardzo trudno zastosować socjalizację z izolacją w domu, którym już jest kilka kotów. Poza tym bardzo ważne, tworzymy kotom miejsca na ścianach do wędrówek powyżej poziomu ziemi. Obecnie pomysłów na takie kocie autostrady jest w internecie od groma. Można kupić godowe półki, pasujące do naszych wnętrz, nawet kolorystycznie, lub zrobić coś ze starych półek, szuflad, desek. Wszystko zależy od naszego nakładu finansowego i tak naprawdę od wyobraźni. Bo dużo ludzi wyrzuca jakieś niepotrzebne deseczki, gdzieś tam przy śmietnikach, także można sobie po prostu to zabrać. Trzecia rzecz to zwiększenie ilości kryjówek oraz zwiększenie ilości drapaków, co jest bardzo ważne dla kotów. Kryjówki przelotowe też są ważne, czyli takie z dwoma otworami. Dzięki temu w razie, gdyby doszło do jakiegoś spięcia, zawsze kot, który jest atakowany, ma łatwiejszą ucieczkę. Nie zostaje w środku i nie musi się bać, że musi wyjść tylko jednym otworem, tylko ma z tyłu świadomość, że może uciec. No i wkładamy do kryjówek mat lub materiałów, które łatwo zatrzymują zapachy. Dzięki temu będzie lepsza komunikacja między kotami. No i bardzo ważne też, zostawiamy otwarte drzwi pomiędzy pokojami. Czasami koty, które zdają się mieć problem z chęcią odejścia z danego terytorium, starają się wokalizować. I o tej wokalizacji opowiem Wam tuż za chwilę.
Koty i inne kłopoty.
A też przed przerwą opowiedzieliśmy sobie o opuszczaniu terytorium, o ucieczkach, czyli o chowaniu się na przykład przed innymi osobnikami i próbą opuszczenia domu, uciekaniem przed kocurami, które czy też kotkami, które pojawiają się nagle i które przez błędny proces wprowadzenia, czyli przez brak procesu socjalizacji z izolacją, po prostu stresują naszych domowników, albo same też się niestety boją o swoje zdrowie. I powiedzieliśmy, że najlepsza właśnie jest odpowiednia socjalizacja, a także po zakończonym tym procesie zapewnienie jak największej ilości przestrzeni i powielenie punktów strategicznych. A teraz przechodzimy sobie do drugiego aspektu właśnie w przypadku chęci opuszczenia terenu, a mianowicie uciążliwej wokalizacji, czyli miauczenia, po prostu wycia wręcz kotów, bo czasami zdarza im się wyć czy też szczekać. Kot, który chce odejść z miejsca pobytu, potrafi wystawać pod drzwiami nawet w środku nocy i przeraźliwie miauczeć. Najlepszym rozwiązaniem tego problemu, poza wcześniejszymi wskazówkami, będzie odpowiednia zabawa z kotem w polowanie. Jeśli mamy do czynienia z nieśmiałym albo też bojaźliwym kotem, pod żadnym pozorem nie powinniśmy kota straszyć ani też przeganiać. W zamian za to spróbujmy przemóc się kilka razy i nawet w nocy zaprosić go do zabawy. Tego typu ćwiczenia podnoszą nastrój kota i pomagają mu wyjść ze stresu. Trzecim problemem związanym z niemożnością opuszczenia terytorium jest właśnie agresja. Następuje ona zarówno pod względem nowego osobnika, jak i właścicieli, a jej powodem jest uniemożliwiona ucieczka i zakłócony dystans osobniczy. Zachowania agresywne pojawiają się już na samym początku, szczególnie kiedy wprowadzamy nowego kota bez przygotowania, bez tej kociej socjalizacji z izolacją, lub gdy sami będziemy zbyt natarczywi w pieszczotach, czy też próbach podnoszenia kota na ręce. Podsumowując, pamiętajmy, że ostatnią rzeczą, jaką potrzebuje nasz mruczek, jest obecność nowego kota na własnym terytorium, szczególnie jeżeli źle go wprowadzimy. Wzięcie nowego kota wbrew obiegowej opinii nie jest cudownym lekarstwem na rozwiązanie problemów behawioralnych naszego zwierzaka. Niestety, częściej pogłębia obecne i wywołuje nowe problemy. Dlatego bardzo ważne jest to, aby najpierw ocenić, czy nasz kot ma szansę do tego, żeby bezstresowo przyjąć drugiego osobnika. Potem zastanowić się nad socjalizacją z izolacją, prześledzić jak to zrobić, jeżeli nie wiemy jak dokładnie. Warto jest też wziąć pod uwagę poradę behawioralną od jakiegoś właśnie przeszkolonego behawiorysty, albo po prostu o tym poczytać i spróbować to zrobić samemu. A teraz troszeczkę o godach, czyli właśnie o tej porze, kiedy koty się rozmnażają, a już niedługo mamy marcowe. Właśnie przed chwilą dzwoniła do mnie w przerwie pani Maria i się pyta o jej kotka mnie je. Pytam się, czy nie jest wysterylizowana. No niestety nie jest, no więc można powiedzieć, że kocury już wystają pod jej oknami i czekają na jakąś ewentualnie przypadek, kiedy gdzieś ta kotka zniknie, dlatego warto kotkę wysterylizować. Nawet jeżeli jest to kotka, która przebywa z nami w domu. Ograniczy to jej głodówki, no i ograniczy to jej potrzebę gdzieś tam wyzwania pod drzwiami miauczenia. Bo tutaj nie schodzimy w przypadku godów z tematu ucieczek i nadmiernej wokalizacji, ponieważ warto dodać, że poza wprowadzeniem do domu nowego osobnika, przyczyną tych dwóch zachowań może być właśnie rozpoczęty okres godowy. W tym czasie obserwujemy różne zachowania w zależności od płci, które również mogą być przez nas oceniane jako zachowanie potencjalnie problemowe. U obu płci właśnie jest to potrzeba mniejszego jedzenia, jakieś ogólne pobudzenie. U samiczek szukanie kontaktu z samcami, czyli właśnie próby ucieczek, nawet przez uchylone okna, więc proszę je zabezpieczać. Głośna wokalizacja i wystawanie pod oknami czy też drzwiami oraz znakowanie terenu, by przywabić samce. Poza tym kotki szukają kontaktu fizycznego z człowiekiem, na przykład mimo, że wcześniej nie były zbyt dotykalskie. W przypadku samców jest to włóczęgostwo, a więc ucieczki. W przypadku kotów wychodzących nie pojawianie się przez kilka dni lub kilka nawet tygodni w domu. Poza tym intensywniejsze oznaczanie terenu i niestety problemy z agresją. Tak jak kotki szukają fizycznego kontaktu z człowiekiem, tak kocury będą bardziej pobudzone i agresywne. Problemy te nie występują u osobników poddanych kastracji, która w przypadku nierasowych lub też nieprzeznaczonych do hodowli kotów jest zalecana. I tutaj przechodzimy sobie do polowań, o agresji związanej też czasami z polowaniami, chociaż w przypadku polowania, a więc łowiectwa, o agresji nie może być mowy. A cóż dlaczego? Często mówi się o agresja łowiecka, najczęściej u psów, które gdzieś tam gonią jakąś zwierzynę albo które dopadają jakiegoś niestety innego przedstawiciela swojej rasy, swojego gatunku, no i behawiorysta oceni, że jest to spowodowane właśnie niestety łowiectwem. Czasami bardzo rzadko się zdarza właśnie agresja, właśnie łowiectwo, czyli te zachowania związane z łowiectwem. Nie ma tutaj mowy o agresji, dlatego że w przypadku polowania nie włączone są żadne emocje. Kot czy też pies nie może się zastanawiać, czy jego ofiara będzie się martwiła, dlatego że on ją dopadnie i zje. Dlatego agresja jest emocją, jest związana z emocjami. Dlatego tu nie możemy mówić o agresji łowieckiej, tylko o po prostu polowaniu czy też łowiectwie. W naturze duże dzikie koty mają tyle energii, żeby polować w celu zabicia ofiary i jej zjedzenia. Przyczyną jest fakt trudności w zdobyciu pokarmu, ponieważ tylko jedno na kilkanaście polowań kończy się sukcesem. Żyjące dziko koty domowe podejmują próby polowań nawet kilkanaście razy dziennie i wiele z nich niestety jest udanych. Najedzone koty często łapią ofiarę tylko po to, by ją zabić i zostawić. Ofiarami tych drapieżników często padają chronione gatunki, najczęściej ptaków, ale też drobnych ssaków czy gadów. W domu kot, który się nudzi, kot, któremu opiekun nie zapewnia dostatecznej ilości zabaw i udawanych polowań, często będzie przekierował zachowania łowieckie na opiekuna. Najczęściej mamy do czynienia z atakowaniem rąk czy też nóg, albo rzucaniem się na człowieka z ukrycia na ziemię. ziemi. Rzadziej z wysokości, ale czasami się też to zdarza, ponieważ miałam kiedyś przykład słuchaczki, która powiedziała mi, że kot rzucił się na nią z półki. Po prostu wlazł jej na głowę i podrapał dosyć dotkliwie. To też było właśnie związane z zbyt małą ilością zabaw, o czym zaraz będzie. Kot przyczajony na przykład też chowa się czasami koło drzwi i kiedy człowiek przechodzi przez próg, ten nagle rzuca się w pogoń z jego kostką. Nierzadko się też niestety w nią wgryzając. No i po ataku kot chowa się z powrotem, szykując nowy atak, aby zaspokoić potrzebę właśnie tego, że rozładować pokłady energii, które mu po prostu zostały, bo nie za zbyt dobrze się z nim bawiliśmy. Niestety problem pogarsza się, jeżeli w okresie młodzieńczym oferowaliśmy kotu w zabawie na przykład dostęp do naszych dłoni czy też stóp. Tego typu zachowanie, jeżeli się utrwali, może być przyczyną tuż prawdziwej agresji, którą potem ciężko jest u kota wyciszyć. Dlatego pamiętajmy, by nie prowokować tych zachowań u kota. Zamiast naszych rąk proponujmy kotu zabawki, specjalnie przeznaczone dla niego. Sznurek z myszką, wędka z piórkiem, aktywne rzucanie suszonego mięska. Innymi czynnikami związanymi z niezaspokojoną chęcią polowania będą na przykład nadmierne przebywanie w okolicach balkonu, czy też okien, gdzie przesiadują ptaki. I połączenie to jest czasem z taką śmieszną wokalizacją, bo najczęściej koty wtedy tak właśnie pojawia się trel, czy też popiskiwanie, takie można powiedzieć bardzo ciche szczekanie. To jest związane z ekscytacją. O, jest ofiara za oknem i musimy się przygotować do tego, żeby się zaraz na nią rzucić. Tak się ekscytujemy, bo nie mamy jak, więc wydajemy z siebie dźwięki. Poza tym tutaj innym czynnikiem może być wzmożona aktywność nocna lub wczesnoporanna, czyli koty będą chciały się właśnie najczęściej bawić się z nami bardzo późno w nocy, albo wczesnym rankiem wtedy, kiedy mają właśnie, można powiedzieć, te okna łowieckie. Tak jak już wspomniałam, jedynym lekarstwem na te skądinąd naturalne zachowania kota będzie po prostu poświęcanie czasu na zabawy z nim w odpowiedni sposób, o czym powiem na następnej audycji, bo następna audycja będzie o tym, jak się bawić z kotem, żeby właśnie jego potrzeby były zaspokojone i żeby się na nas nie rzucał, nie atakował, żeby nie atakował nie tylko nas, ale też innych domowników. A teraz już na koniec troszeczkę o zjadaniu roślin, bo ono też jest tutaj ważne. Z natury koty bardzo dbają o swoją higienę, aby utrzymać ciało w czystości, wykorzystując swoje zaopatrzone w wyrostki język, którym praktycznie czeszą swoją sierść. Niestety spora część futra zahacza o wyrostki i jest przez kota po prostu połykana, powodując problemy natury gastrycznej. Na pomoc w naturalnym środowisku przychodzi poczciwa trawa, która pomaga w zwracaniu tak zwanych kłaczków. Natomiast w domu na celowniku kota są wszystkie rośliny, które mają dużo włókien najczęściej. Niestety kot nie rozróżnia roślin toksycznych od nietoksycznych, a niektóre z doniczkowych kwiatów, jak chodzi o popularny skrzydłokwiat albo Diefenbachia, mogą być dla kota po prostu toksyczne, tak jak w przypadku na przykład też Diefenbachii, śmiertelnie toksyczne, czy na przykład oleandra. Koty raczą się nawet wiązankami z kwiatów ciętych, które dodatkowo są traktowane przez kwieciarzy toksycznymi nabłyszczaczami szkodzącymi zwierzęciu. Poza tym, nawet woda z takich kwiatów może mieć dla kota śmiertelne konsekwencje, szczególnie jeżeli mowa na przykład o liliach albo tulipanach. Dlatego jeżeli decydujemy się na kota, musimy się mieć na baczności oraz pozbyć się z domu wszelkich szkodliwych roślin. W zamian za to, tak jak pani Maria, która przed chwilą dzwoniła, wysiewajmy kotom owies, one naprawdę tu lubią, albo inne zboża, które kotki będą mogły sobie gdzieś tam podgryzać, to jest naprawdę spoko. Wtedy będą miały zapewniony ten naturalny dostęp do włókien, które będą czyściły ich układy pokarmowe z kłaczków. Podsumowując, koci terytorializm jest związany z wieloma zachowaniami, które dla nas mogą być problemowe. Musimy jednak pamiętać, że ani koty, ani jakiekolwiek zwierzęta nie robią na niczego na złość. Zawsze starajmy się najpierw dostrzec przyczynę problemu. Możemy to zrobić sami lub też wezwać specjalistę, a potem wspólnie znajdujemy rozwiązanie. Trzymajmy się planu, by pomóc naszemu zwierzakowi i samym sobie. To już wszystko w dzisiejszej audycji, a ja zapraszam Was jak zwykle za tydzień po 8:00 i tak jak już wspominałam, będziemy kontynuować kocie tematy i porozmawiamy o tym, jak bawić się z kotem, by jego potrzeby zostały zaspokojone bez konieczności wypuszczania go na dwór. Pozdrawiam i do usłyszenia. Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.